Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga-psychologa w tym radosnym, poświątecznym czasie witamy doktora Andrzeja Szydlaka.
Szczęść Boże.
Pan doktor Andrzej Szydlak proponuje nam nieustannie temat o sektach i o nowych ruchach religijnych, bo to jest temat, którym szczególnie zajmuje się. Dlatego tak uściślając dzisiejszy temat, brzmi on następująco. Pseudonauka i manipulacja w teorii i praktyce edukacyjnej. Panie doktorze, bardzo proszę przybliżyć nam ten temat, bo dosyć skomplikowany.
Pseudonauka i manipulacja w teorii i praktyce edukacyjnej. Chodzi przede wszystkim o to, że wprowadza się do praktyki edukacyjnej, przemyca się właściwie pod szyldem nowoczesności i nauki, niekiedy nawet jako najnowsze zdobycze naukowe, przemyca się po prostu, przemyca się takie programy edukacyjne, które się wiążą z okultyzmem, które się wiążą z sektami. No, to są takie, można powiedzieć, stare kotlety odgrzewane w kolorowych i nowoczesnych naczyniach. Zanim te programy znajdą się w edukacji, znajdą się w praktyce edukacyjnej, to oczywiście zajmują się nimi również na uniwersytetach, w szkołach pedagogicznych, tak zwani naukowcy czy pseudonaukowcy, którzy te teorie próbują jakoś, powiedzmy, unaukowić. Jest to tak zwana nowa mowa, nowa mowa nowego typu, jakiś taki bełkot pseudonaukowy, który bazuje na pewnych terminach naukowych, czy psychologicznych, czy socjologicznych, czy nawet teologicznych, natomiast treść wprowadza okultystyczną, treść wprowadza sekciarską i próbuje po prostu mącić ludziom w głowach przy pomocy tak zwanych nowych
nauk. A te nowe kierunki, jeszcze raz, może pan doktor by przypomniał te nowe kierunki.
No ja chciałbym powiedzieć dzisiaj w szczególności o kinezjologii edukacyjnej.
Trudny wyraz, ale
kinezjologia edukacyjna i jej odmiana wschodnia w Rosji znana pod nazwą waleologia. A także chciałbym powiedzieć jeszcze o pedagogice waldorfskiej, pedagogice steinerowskiej i o medytacji transcendentalnej. Te trzy kierunki są wprowadzane do praktyki pedagogicznej poprzez różne organizacje edukacyjne. Niestety bardzo często są to sekty, przez niepubliczne placówki edukacyjne, a także przez różnych trenerów i tak zwanych przewodników życia.
Panie doktorze, czy ja bym bardzo prosiła, bo to są takie, widzę, bardzo poważne tematy i przykłady tutaj na pewno pan ma bardzo bogate. Natomiast proszę, żebyśmy zmieścili się w tej audycji porady pedagoga-psychologa, żeby słuchacze mogli chociaż zaczerpnąć informacji najważniejszej, podstawowej. Myślę, że potem spotkamy się jeszcze w telewizyjnej audycji Rozmowach Niedokończonych. Będzie można to poszerzyć, ale dzisiaj w audycji porady pedagoga-psychologa dla tych osób, które nas słuchają w takim skrócie może.
Bardzo proszę.
Można tak powiedzieć, ale...
Może zacznę od medytacji transcendentalnej. Medytacja transcendentalna to jest zestaw technik medytacyjnych o rodowodzie niechrześcijańskim, pseudonaukowym i okultystycznym, który się ostatnio próbuje wprowadzić do polskich szkół jako nowoczesną metodę terapeutyczną. Ta rzekomo nowoczesna metoda terapeutyczna została już w roku 1977 uznana za szkodliwą przez sądy w USA i została ze szkół wycofana. W roku 1979 szwajcarskie Ministerstwo Zdrowia odrzuciło możliwość wykorzystania medytacji transcendentalnej jako metody tak zwanej terapeutycznej właśnie z powodu jej nienaukowego charakteru. Również w Niemczech w 1980 roku sąd administracyjny w Kolonii zobowiązał rząd niemiecki do wydania deklaracji, w której stwierdzono, że medytacja transcendentalna może wyrządzić wśród uczniów poważne szkody psychiczne.
I powtórzmy to jeszcze, tak. Poważne szkody poważne psychiczne. Szkody tak zostało psychiczne. To nazwane przez sąd, tak, w Kolonii?
Tak, dokładnie. W roku 1984 Parlament Europejski również przyjął rezolucję w tej sprawie. Są dokumenty, uznając szkodliwość medytacji transcendentalnej dla zdrowia psychicznego.
To znaczy musiały być jakieś podstawy konkretne i poważne.
Oczywiście były poważne załamania nerwowe, poważne były kryzysy psychiczne, aż do chorób psychicznych włącznie.
Panie doktorze, a mimo to do polskich szkół ciągle napływają jakieś...
No niestety, do polskich szkół ta metoda trafia pod nazwą idealna edukacja. Idealna edukacja. Jeżeli państwo w szkołach otrzymujecie różne foldery właśnie pod takim tytułem idealna edukacja, no to można stwierdzić, że gdzieś tam u podstaw kryje się właśnie ta medytacja transcendentalna. To jest medytacja buddyjska czy pseudobuddyjska. No niestety również tę metodę promuje bezkrytycznie Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Na swojej stronie internetowej czasopisma edukacyjnego Trendy.
Przecież nauczyciele pracują, czytają tę stronę. Czy nikt nie zareagował na to jeszcze?
No myślę, że jakieś tam próby reagowania były. Są też poważne publikacje. Ojciec jezuita, ojciec Posadzki również interesował się tą sprawą i napisał cały szereg ciekawych artykułów. Jeden z nich był publikowany w naszym dzienniku kilka miesięcy temu, ale niestety zasięg tego czasopisma nie jest taki, jak powinien być. Nie wszyscy nauczyciele niestety czytają i sporo nauczycieli po prostu daje się wprowadzić w błąd i dyrektorzy szkół przyjmują. Panie tych doktorze, tak zwanych trenerów czy przewodników życia.
W każdym bądź razie jest audycja porady pedagoga, psychologa dla rodziców, dla wychowawców, dla nauczycieli i my głosem pana, głosem rozsądku i wiedzy informujemy i ostrzegamy. Jest to bardzo niebezpieczne, zakazane w wielu krajach, a u nas poprzez pewne zmiany wprowadza się, tak?
No niestety, tę pseudonaukową metodę medytacji transcendentalnej spróbuje się w Polsce wskrzesić, można tak powiedzieć, po wielkiej fali krytycyzmu na Zachodzie. I to się robi pod różnymi innymi nazwami. Na przykład Stowarzyszenie na Rzecz Badania Twórczej Inteligencji, Centrum Studiów Rehabilitacji Społecznej.
To są nazwy, na które trzeba zwrócić uwagę, dokładnie, tak? Dlatego wymieniamy je.
I wchodzi pod nazwą tak zwanej edukacji idealnej. Idealna edukacja. Idealna edukacja.
Dobrze, a teraz ten drugi temat.
Kinezjologia edukacyjna.
Co to takiego? Kinezjologia
edukacyjna to jest też taka pseudonaukowa metoda, czy cały taki system terapeutyczno-edukacyjny, który ma założenia orientalne, światopoglądowe założenia orientalne, oparte na reinkarnacji, buddyzmie i hinduizmie. Nie na faktach empirycznych, lecz na niesprawdzalnych spekulacjach. Jest to rzekomo teoria i praktyka rozwoju osobistego dzięki wykorzystaniu rzekomo naturalnych ruchów ciała ukierunkowanych na integrację pracy mózgu. To sławetne właśnie równoważenie półkul mózgowych albo wyłączanie jednej z półkul mózgowych. Nauczycielom się zapewnia doskonalenie warsztatu, lepszą organizację własnej pracy, lepsze wyniki pracy dydaktycznej itd., itd. Według licznych świadectw byłych instruktorów tej właśnie metody kinezjologii edukacyjnej,
instruktorów,
na wysokim szczeblu właśnie tej kinezjologii czci się tak zwane dzieci indygo, czyli boskie dzieci nowej ery o rzekomo wyższym stopniu ewolucji i rozwiniętych zdolnościach paranormalnych. A niektórzy tak zwani kinezjolodzy edukacyjni proponują do sprzedaży karty energetyczne za $800 sztuka, których dotknięcie rzekomo usuwa wszelki ból i leczy każdą chorobę. Jest to tak zwana, ja myślę, że to jest nowa wersja tej cudownej pszenicy, którą kiedyś sprzedawał po zawyżonych cenach założyciel Świadków Jehowych. Oczywiście w kinezjologii edukacyjnej, która rzekomo bazuje na gimnastyce mózgu, na gimnastyce różnych innych też organów człowieka, chodzi przede wszystkim o zmanipulowanie umysłu, chodzi o wprowadzenie właśnie w taki stan alfa umysłu, ażeby w tym stanie przekazać do podświadomości pewien kod okultystyczny. Ta metoda bazuje na reiki, na metodzie Silwy, na NLP, neurolingwistycznym programowaniu, na terapii czaszkowo-krzyżowej, na chiropraktyce i terapii Hellingera, która już jest bardzo krytycznie oceniana na Zachodzie.
A to tak zwane medytacja trzeciego oka, to co to takiego?
To jest stara metoda okultystyczna, stara metoda szamańska, rzekomo polegająca na tym, że człowiek może dojść do pewnego oświecenia swojego umysłu, do rozbudzenia tych struktur rzekomo uśpionych i wtedy będzie postrzegał ponadzmysłowo, pozazmysłowo. Najpierw będzie umiał rozszyfrować samego siebie, zrozumieć, a potem będzie umiał manipulować innymi ludźmi.
I te wszystkie nazwy, które pan w tej chwili wymienił, one zawierają się w tej kinezjologii edukacyjnej, tak?
Niestety. Kinezjologia edukacyjna jest proponowana nauczycielom i uczniom. Dla uczniów rzekomo ma zapewnić ułatwienie procesu uczenia się, zmianę niekorzystnych wzorców zachowań, dobre komunikowanie się, współpracę z rówieśnikami i dorosłymi. I niestety bardzo często też jest proponowana w takich grupach, w których psychologowie pracują z uczniami, którzy mają pewne deficyty somatyczne czy pewne deficyty psychiczne. I to jest, mi się wydaje, bardzo niebezpieczne, ponieważ daje się rodzicom jakąś złudną nadzieję na wyleczenie, na poprawę zdrowia tych dzieci, a w rzeczywistości się wprowadza w odmienny powiedziałbym świat. Odmienny od chrześcijańskiego.
Jak te nauki wkraczają do szkół?
Wkraczają do szkół niestety dzięki tak zwanym niepublicznym placówkom oświatowym. Jest sporo różnych organizacji prywatnych, które zajmują się wprowadzaniem tych metod. Między innymi niepubliczna placówka oświatowa Euro Engram z Krakowa między innymi proponuje kinezjologię edukacyjną. Także to jest organizacja jedna z największych w Polsce. Przysyłane są do szkół różne programy, przysyłane są różne zaproszenia. Oczywiście to są kursy dosyć kosztowne. Tu mam przed sobą akurat Wielkopolski Instytut Neurolingwistyki, pracownia psychoedukacji i emisji głosu również przysyła do szkół swoje propozycje, jak zostać mistrzem w pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
Ale panie doktorze, przecież to jest coś chyba prawidłowego, bo to nazwa jest taka piękna, emisja głosu, każdy chciałby mieć tę emisję głosu taką poprawną, a jednak to jest niebezpieczne.
Jest to tylko...
Jak patrzeć na takie
ogłoszenia?
Niestety
jest to tylko, można powiedzieć, taka zasłona dymna, żeby po prostu złowić czy złapać nauczycieli, którzy chcieliby rzeczywiście swój warsztat pracy udoskonalić. Natomiast chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi o kinezjologię edukacyjną, pierwszy stopień. Ja może przeczytam kilka tych założeń programowych. Co jest na tym pierwszym stopniu kinezjologii edukacyjnej? A więc przede wszystkim zapoznanie się z metodą założenia metody, specjalizacja półkul mózgowych, lateralny profil dominujący, menu ćwiczeń GM i ich znaczenie, ćwiczenia na przekraczanie linii środka, ćwiczenia wydłużające, energetyzujące, a więc ćwiczenia energetyzujące, pogłębiające, rytmizacja, kotwiczenie w kinezjologii, test mięśniowy, procedura 5 kroków łatwego uczenia się równoważenia.
Panie doktorze,
i tak dalej, i tak dalej. To jest bełkot pseudonaukowy, prawda? To nie jest mowa
naukowa.
Czyli my
też musimy nauczyć się czytać takie ogłoszenia.
Dokładnie.
Tak? Takie propozycje.
Dokładnie.
Dobrze. Teraz jeszcze została nam czas nam jakoś
niestety,
tak szybko
ucieka nam.
I chciałabym jeszcze, żeby pan powiedział o tej pedagogice waldorfowskiej, chociaż krótko, bo chciałabym zaprosić słuchaczy do naszych telefonów.
Dokładnie. Pedagogika waldorfska na początku, szczególnie lat 90.
To waldorfska, tak?
Waldorfska, tak, albo sztajnerowska.
Sztajnerowska, dobrze.
Sztajnerowska albo waldorfska. No, była wprowadzana w Polsce dosyć intensywnie. Ostatnio troszeczkę to przycichło, natomiast no, kilka czy kilkanaście placówek w Polsce działa. Jest to również sieć placówek edukacyjnych zakładana właśnie przez sztajnerowców, przez wyznawców antropozofii Sztajnera. Wyznawców antropozofii Sztajnera. To jest taka nowa organizacja religijna założona w latach 20. przez Sztajnera. Została odrzucona przez obydwa kościoły protestanckie. Także jest to po prostu jedna z sekt, która posiada własne szkolnictwo. Co prawda to szkolnictwo jest bardzo mizerne i w Szwajcarii, i w Niemczech, i w Austrii, natomiast no, próbuje, czy próbowało z większą ekspansją wejść na rynki tutaj wschodnie, do Polski, do Rosji, na Ukrainę, do krajów nadbałtyckich, co się udało. Za pieniądze oczywiście Unii Europejskiej.
A panie doktorze, tutaj może pan jakieś przykłady krytyki ze strony tych niemieckich, no bo skoro tam zaczęła się ta nauka, to teraz krytyka, na czym ona polegała, ta krytyka?
To znaczy Niemcy bardzo wcześnie, jeszcze przed wojną, zauważyli, że jest to... Że jest to metoda okultystyczna, że po prostu nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem, że tam następuje podmiana, wymiana pewnych tylko terminów i jeden z badaczy niemieckich nazywa je po prostu Schwindel.
Schwindel.
Schwindel, że można koło tego przechodzić latami i nie zauważyć zarówno podstępnej sofismatyki, jak również destrukcyjnych skutków tej metody. Pod koniec XX wieku przypomniano sobie o pedagogice waldorfskiej, która została po wojnie zapomniana. Oczywiście w Niemczech te placówki były i są i prawdopodobnie będą. Natomiast pod koniec XX wieku na fali New Age, czyli nowa era, w której Sztajner jest jednym z takich proroków, jako antropozof, prawda, jako antropozof okultysta, no została ta teoria na nowo odgrzana i ta pedagogika po prostu no, jest promowana w dalszym ciągu za pieniądze niemieckie, jest promowana w krajach nadbałtyckich, w Polsce, na Ukrainie.
Panie doktorze, ja może zaproszę słuchaczy.
Tak? Bardzo proszę.
Oto telefony do studia Radia Maryja w Toruniu dla osób, które zechcą dodzwonić się do studia Radia Maryja i porozmawiać z panem doktorem Andrzejem Szydlakiem, gościem dzisiejszej audycji porady pedagoga-psychologa. Kierunkowy do Torunia 056 655 23 55 dla Polski Północnej. Dla Polski Południowej numer jest następujący. 056 655 23 56. Dla zagranicy 00 48 56 655 23 33. Panie doktorze, mamy już telefon pierwszy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto dzwoni do nas?
Hanna z Poznania się kłania.
Witamy pani Hanno.
Pragnę pozdrowić przede wszystkim pana doktora, bo po jednej linii prawie jesteśmy. Nie jestem lekarzem, jestem pielęgniarką. Pragnę pozdrowić panią również.
Dziękuję
i
bardzo.
I podziękować za tak piękną audycję, ciekawą zresztą bardzo. Panie doktorze, jeśli chodzi o ten okultyzm, pan doktor mówi dużo o manipulowaniu kimś. Tak, ja doświadczyłam to na sobie, ponieważ będąc kiedyś swego czasu u pewnej osoby, kiedy była taka audycja w Radio Maryja, że nawet na ileś kilometrów taka osoba może oddziaływać. I panie doktorze, ja to odczuwam po prostu, to jest 200 ponad kilometrów, że ta osoba po prostu ma bardzo zły wpływ na mnie. Ja to czuję po prostu. Ja to odczuwam i byłam też u egzorcysty księdza tutaj u nas w Poznaniu. Jestem umówiona, co prawda jest duża kolejka i chciałabym to po prostu z siebie zrzucić. Czy jest taka możliwość, żeby w ten czas ona przestała działać, ta osoba na mnie? No bo ja to po prostu, panie doktorze, czuję. Czuję, że manipuluje z tej dalekiej odległości, aż tyle kilometrów. Mało tego, syn mieszka z tą osobą i syn choruje cały czas i jest naprawdę w bardzo złym stanie psychicznym. Także nawet w tej chwili ma iść do szpitala, położyć się w szpitalu na oddziale psychiatrycznym, panie doktorze, no to jest coś niesamowitego, co się robi. Bardzo bym prosiła, żeby pan doktor też troszeczkę mi to przybliżył, bo przechodzę na odbiór i pozdrawiam serdecznie.
Pani Hanna, dziękujemy za telefon. Taki smutny, tragiczny, ale może pan doktor coś odpowie tutaj.
Proszę pani, ja myślę, że bardzo dobrze, że jest pani w kontakcie z egzorcystą. Myślę, że z księdzem Piątkowskim, który no na pewno potrafi pani pomóc. Natomiast no oczywiście tutaj modlitwa wyrzeczenia powinna się pani wyrzec z tych wszelkich związków z tą osobą. I oczywiście ja rozumiem pani odczucia, że ta osoba jakby na odległość panią manipuluje, czy oddziałuje na odległość, na pani psychikę. Natomiast no nie może pani całej tej rzeczy wyolbrzymiać do tego stopnia, że na przykład to jest jakaś duchowa przypadłość, ponieważ dusza jest własnością Boga i pani musi po prostu leczyć swoją psychikę, pani musi leczyć swoje ciało. Ja myślę, że właśnie również przy pomocy może pani zasięgnąć porady chrześcijańskiego psychologa czy psychiatry. Natomiast modlitwa wyrzeczenia właśnie w imię Jezusa Chrystusa tych związków z tą osobą, czy z tymi różnymi tam czarami, które ta osoba wobec pani czyniła, powinna pomóc.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Wojtek z Torunia.
Witamy panie Wojtku.
Ja dzwonię jako rodzic dzieci, które korzystały z terapii, mając powiedzmy tutaj wady dysleksji i dysgrafii. I terapeuta stosował taką metodę Denilsona, która gdzieś tam takie elementy zawiera, jak tutaj pan mówił, uaktywnienie dwóch półkul, picie wody. I teraz, czy to jest coś podobnego z tych spraw, które pan tu mówił? A druga rzecz, jak rozpoznawać tego typu rzeczy, że tak powiem, no, w świecie tylu różnych metod i proponowanych spraw, jako rodzic po prostu pytam, bo to no, nie jest łatwo rozpoznać coś takiego, nie będąc fachowcem w tej dziedzinie.
Panie Wojtku, tak. Momencik, jeszcze pan się nie rozłącza, może pan doktor tutaj panu odpowie, może jakieś pytanie będzie.
Oczywiście metoda Denisona i kinezjologia edukacyjna, o której mówiłem przed kilkunastoma minutami, to jest to samo. Aha. To jest po prostu ta sama metodyka, ta sama metoda, ona funkcjonuje pod tymi dwiema nazwami. Mhm. Albo kinezjologia edukacyjna, albo metoda Denisona.
Tak.
Jest to samo, jest to pseudonaukowa metodyka, jest to pseudonaukowa teoria oparta na orientalnych założeniach światopoglądowych. Jest to metoda okultystyczna niestety.
Proszę pana, może teraz jeszcze panie doktorze, pan odpowie panu Wojtkowi z Torunia.
Jak rozpoznawać?
Tak, tak. A jak bronić się może? Co teraz zrobić?
Ja myślę, że właśnie trzeba prosić tych terapeutów, jeżeli to jest psycholog, czy zazwyczaj to nie są psychologowie, to są osoby jakieś tam po pedagogice przyuczone powiedzmy do pewnych systemów terapeutycznych. I stosują to w dobrej wierze, ja myślę. One próbują po prostu zarabiać na życie w ten sposób. Odbywają kilka czy kilkanaście kursów w ramach danej metodyki i po prostu próbują zarabiać na życie. I ich intencje są, wydaje mi się, zazwyczaj czyste. Natomiast no, trzeba po prostu żądać.
Jako rodzic przed tego typu, bo akurat, tak jak tu pan zauważył, terapeuta, który prowadził tutaj nasze dzieci, jest jak najbardziej osobą wierzącą i żyje zgodnie z zasadami nauki chrześcijańskiej. Myślę, że to robił w dobrej wierze.
Trzeba żądać, wie pan, trzeba żądać od tych terapeutów metodyki i celów, jakie im przyświecają w wykorzystaniu danego systemu terapeutycznego. I po prostu trzeba szukać korzeni, źródeł tego systemu terapeutycznego. Skąd to pochodzi? Gdzie się tego nauczył?
Rozumiem.
Pod jaką metodą to funkcjonuje? Pod jakimi nazwami to funkcjonuje w literaturze naukowej. Można zaczerpnąć też informacji, ja myślę, na stosownym wydziale Uniwersytetu Poznańskiego.
Rozumiem.
Ponieważ sporo naukowców, jest wielu naukowców, którzy bardzo krytycznie podchodzą do kinezjologii edukacyjnej czy do metodyki Denisona.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Inni na pewno mają też pytania. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy bardzo, panie Wojtku. Tak, jest kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie powstanie z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Dolnego Śląska, jestem nauczycielem i tak przysłuchuję się tej...
A pana imię?
Artur mam na imię.
Witamy panie Arturze.
I rzeczywiście jest to wielką prawdą, że te nowe metody, zwłaszcza metoda kinezjologii edukacyjnej, wchodzi do szkół. Są przeprowadzane specjalne szkolenia dla nauczycieli w celu zwiększenia pewnej wydajności, nazwijmy to, pracy z uczniem. Natomiast ja chciałbym się skupić na zupełnie innym temacie, mianowicie na temacie terapii związanej z uzależnieniami, bo to też jest pewnego rodzaju obszar związany z tą kulturą wschodnią. Jaki jest stosunek właśnie tutaj pana profesora do terapii związanej z uzależnieniami, bo też mamy do czynienia w tej chwili w Polsce z potężną plagą uzależnień młodych ludzi. Są ośrodki, które leczą uzależnienia i czy tam przypadkiem też nie należy doszukiwać się właśnie...
A czy pan ma jakieś... Czy pan, panie Arturze, czy pan myśli o jakimś konkretnym przypadku? Ma pan jakiś taki...
Znaczy, ja powiem szczerze, bo w tej chwili zastanawiam się nad studiami podyplomowymi związanymi z uzależnieniem i na przykład jest takie towarzystwo psychologiczne, które ma na przykład patent na wydawanie tak zwanych licencji, które można później wykorzystywać przy terapii z uzależnień. I jak popatrzyłem na program właśnie związany z tymi studiami podyplomowymi, to po prostu się przeraziłem. A mamy do czynienia właśnie z określeniem mistrza, z określeniem superwizora, z jakimiś tam, może nie wtajemniczeniami, ale coś na pograniczu wtajemniczenia. I tutaj uważam, że czy wydaje mi się, że to jest podobne, po prostu podobne zagrożenie. Czy może właśnie tutaj pan jakieś doświadczenie miał?
Panie Arturze, dziękujemy za tę czujność pana, bo ten pana telefon pokazuje, że jest pan bardzo czujny. To jest to, o czym przed chwilą mówił pan Wojtek. Teraz pan, zaczynamy być czujni.
Jest to mądre podejście do systemu terapeutycznego, który ktoś proponuje, żeby po prostu wiedzieć, jakie są korzenie, jakie są cele tej metodyki, skąd to się bierze, kto jest autorem tego systemu terapeutycznego. Natomiast wie pan, superwizor akurat tutaj w tym nie ma nic złego, bo jeżeli system terapeutyczny podlega, wie pan, pewnej kontroli, to jest dobrze przez superwizora. Także ja myślę, że tu akurat natomiast tego typu nazewnictwo jak mistrz, czy to może budzić oczywiście wątpliwości.
Bo one są przemienne czasami.
Może to budzić wątpliwości.
Tak, więc trzeba by było dokładnie jakoś...
Natomiast wie pan, studia podyplomowe, jeżeli ktoś się wybiera, to trzeba dokładnie się zapoznać z tematyką tych studiów. Kto prowadzi zajęcia, jakie są, proszę pana, dyscypliny nam naukowe wykładane, jakie są warsztaty. To wszystko powinno być bardzo szczegółowo opisane. I ja myślę, że jeżeli chodzi o leczenie uzależnień, to większych zagrożeń ja nie spotkałem. O wiele więcej jest pseudonauki i pseudowarsztatów psychologicznych w leczeniu uczniów, na przykład z ADHD, czy z dyslekcją, jak tu przed chwilą był telefon, z dysgrafią, z dyslekcją. Natomiast jeżeli chodzi o uzależnienia, to tam się raczej stosuje ten system amerykański 12 kroków. Oczywiście tam też można mieć zastrzeżenia do tego, że jest to system taki w pewnym sensie może nie laicki, ale nie do końca chrześcijański, ponieważ tam można wierzyć w takiego Boga, jakiego kto uznaje, czy jakąś tam istotę wyższą, najwyższą, jak się z tego programu wynika. Natomiast przy ośrodkach katolickich to te programy 12 kroków bardzo dobrze działają.
Panie doktorze, jeszcze jeden telefon przyjmiemy, dobrze?
Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam na imię Magda. Chciałam się zapytać o taką rzecz, bo ja mam dzieci, które mają cechy dysleksji i chciałam się zapytać, czy są jakieś programy powiedzmy bezpieczne do stosowania w takich problemach? Czy można by było na przykład nazwy ich podać, bo jest tyle rzeczy, których właśnie ja już gdzieś tam dotykałam, szukałam i które słyszę, że one są niebezpieczne, nie powinno się ich stosować u dzieci. I czy może jakieś są nazwy...
Pani Magdo, a skąd pani dzwoni?
Z okolic Nowego Miasta.
Dziękujemy za ten telefon. Pan doktor spróbuje odpowiedzieć.
Proszę pani, na pewno bezpiecznym programem nie jest kinezjologia edukacyjna czy metoda Denisona. Natomiast wszystkie inne proponowane przez wykształconych psychologów, psychiatrów czy pedagogów, przecież proszę pani, to nie jest problem, który się pojawił w ostatnich latach. Natomiast kinezjologia edukacyjna czy metoda Denisona to jest problem ostatnich 10 lat. A już wcześniej te sprawy były leczone, czy jakoś tam łagodzone. Oczywiście nie wszyscy są zgodni tutaj psycholodzy czy terapeuci, że te schorzenia w ogóle można uzdrowić, że to można uleczyć. Prawda? Można jedynie załagodzić, czy uświadomić rodzicom no, pewne niebezpieczeństwa, które no, są tymi prowokatorami.
Czy jest jakaś strona, do której mogli, na którą mogliby wejść, strona internetowa, na którą mogliby wejść nasi słuchacze i z panem doktorem skorespondować? Czy jest to możliwe, czy nie?
No myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja w tej wieczornej audycji podam może szczegółowe
dane. Dobrze. W takim razie, bo to już ostatni telefon był. Ja bardzo dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Szydlakowi za to wprowadzenie. Widzę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym bardzo mocno. Przypomnę jeszcze raz, że w audycji Rozmowy Niedokończone o godzinie 18 pan doktor Szydlak będzie również i tam będzie można się również dodzwonić. Teraz już dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.